Dzień dobry. Witam Was w kolejnej sprawie bezzdjęciowej. Tak jakoś mnie ostatnio naszło na takie mniej popularne sprawy. A co za tym idzie, to niestety też były one mniej opisywane w prasie. No i oczywiście zdjęć również wtedy nie było zbyt wiele. Ale niedługo powinnam złapać jakąś inną sprawę. Z tych takich bardziej popularnych, o ile oczywiście o sprawach z międzywojnia możemy mówić, są popularne, ponieważ z tego co wiem, no to duża część jednak ich kompletnie nie zna, co w sumie działa na moją korzyść. Dzisiaj zapraszam Was do Modlina pod Warszawą. Mamy 8 dzień lipca 1933 roku. W Modlinie pod Warszawą 8-letni Jurek Polaczek przechadza się po ogrodzie. Chociaż jest to dom jego ojca, to jest to również dla niego miejsce dosyć nowe, ponieważ jeszcze wczoraj mały Jurek mieszkał wraz z matką oraz 12-letnią siostrą Halinką w Krakowie. Dziś jednak, po kilkumiesięcznej rozłące, cała rodzina sprowadziła się do Modlina, gdzie stacjonował jego ojciec. Stefan Polaczek był porucznikiem w Centrum Szkolenia Saperów. Mały Jurek nie nacieszył się jednak zbyt długo szczęściem rodzinnym, ponieważ już tego samego dnia odkrył w ogrodzie ciało swojego ojca. Chwilę później wezwana na miejsce policja aresztowała jego matkę, Teodozję Eudocję Polaczek. Dzieci zostały zabrane do ochronki w Modlinie lub, jak donosiły takie bardziej optymistyczne źródła, zostały umieszczone u dalszej rodziny. Ale co się stało? I dlaczego Teodozja została aresztowana? Teodozja była z pochodzenia Rosjanką. W młodości opiekowała się rannymi żołnierzami. Jednym z takich rannych oficerów był wtedy właśnie Stefan Polaczek. Para zakochała się w sobie i postanowiła pobrać. Małżeństwo na początku żyło szczęśliwie, ale niestety chyba tylko do momentu, kiedy para postanowiła wrócić do Polski, a konkretniej mówiąc do Łodzi. Rodzina Stefana, dowiadując się, że mężczyzna poślubił Rosjankę, zaczęła robić mu liczne wymówki. Polaczkowie nie chcieli zaakceptować wybranki Stefana. Mężczyzna obiecał kobiecie, że wywiezie ją wkrótce do innego miasta, tak aby być z dala od rodziny, ale zamiast tego zabrał od niej 1200 rubli, które oczywiście ona przywiozła z Rosji, i zapadł się jak kamień w wodę. Początkowo kobieta mierzyła się z widmem bezdomności, ponieważ, tak jak wspomniałam, rodzina Polaczka nie była jej zbyt przychylna. Jednak po interwencji księdza z pobliskiej parafii, rodzina Stefana zgodziła się przyjąć synową pod swój dach. Ale to wcale nie znaczyło, że nagle jej życie stało się usłane różami. Polaczkowa co i róż słyszała rzucane w swoim kierunku obelgi. Rodzina jej męża traktowała ją tak okrutnie, że niejednokrotnie sąsiedzi wzywali policję, aby ta zainterweniowała w sprawie. Nie mając dokąd pójść, kobieta znosiła te karygodne zachowanie, a pół roku później pogodziła się z mężem, który tak nagle po prostu wrócił do swojego domu rodzinnego. Para ponownie rozpoczęła wspólne życie. Ale sielanka znów nie trwała długo. Wkrótce małżeństwo zaczęło się kłócić i to tak naprawdę porządnie. Miało to być spowodowane dość wybuchowym temperamentem kobiety i zamiłowaniem Polaczka do kobiet i wódki. Kiedy Stefan zachorował na tyfus, Teodozja miała nawet uderzyć go toporkiem, wtedy kiedy czuł się bardzo źle. A kiedy choroba wezbrała na sile i mężczyzna musiał zostać hospitalizowany, Polaczkowa odwiedziła go w szpitalu, ale nie tak jak dobra żona z rosołkiem, tylko z rewolwerem. Twierdziła nawet, że prędzej czy później i tak go zabije. Do jego sali jednak z nim nie weszła. Porzuciła rewolwer gdzieś w korytarzu. Nie do końca wiadomo dlaczego i jakie miała plany. Jak tłumaczyła później, miała zamiar odebrać sobie z mężem życie. W następnych latach relacje między małżonkami poprawiły się, a przynajmniej pozornie. W roku 1929 para przeniosła się do Krakowa, gdzie zamieszkała w koszarach przy ulicy Rajskiej. Wkrótce jednak ponownie między małżonkami zaczęło dochodzić do karczemnych awantur. I kiedy mówię o karczemnych awanturach, mam na myśli naprawdę prawdziwe piekło. Polaczkowie kłócili się tak często i tak intensywnie, że przyprawiali sąsiadów o ból głowy. Niejednokrotnie ich krzyki budziły sąsiadów ze snu. Policja również dość często bywała w ich domu. Stale wpadało też pogotowie, ponieważ para kłóciła się nie tylko słownie, ale również dochodziło do rękoczynów. Zarówno Teodozja, jak i Stefan okładali się wzajemnie różnymi przedmiotami, które powodowały większe lub mniejsze obrażenia ciała. Niestety utarczki słowne im nie wystarczały. Małżonkowie nie kryli się nawet ze swoimi problemami i ze swoim gwałtownym przebiegiem małżeńskim. Nie krępowali się obecnością świadków przy swoich utarczkach. Najczęstszym świadkiem kłótni małżeńskich był ordynans Polaczka, czyli żołnierz pełniący służbę przy oficerze. Niejednokrotnie ratował z opresji raz Polaczka, a raz jego żonę. Świadkami agresji byli również koledzy z pracy porucznika. Teodozja zaatakowała raz męża przed całym frontem kampanii ćwiczebnej i pobiła Polaczka parasolką. Wyzywała również swojego męża przy ludziach, gdy ten przebywał w kasynie. Polaczkowa opisana została jako wyjątkowo agresywna kobieta o dość gwałtownym usposobieniu. Rzucała w męża wszelkiego rodzaju sprzętem domowym, szkłem, kubkami, garnkami, patelniami, co tylko jej wpadło w ręce. Zdarzało jej się również ciąć, a później palić mundur męża oraz jego bieliznę. Porucznik Polaczek podobno bronił jednak żony, chcąc uchronić zarówno swój własny honor, jak i swoje rodziny. Twierdził wtedy, że zachowanie kobiety jest wynikiem choroby nerwowej i wiele należy jej wybaczyć. Ale choć Polaczek tłumaczył swoją żonę, to nie do końca było tak, że był on taki czysty i krystaliczny, bo miał on swoje za uszami i to podobno nawet sporo. Dość często zamiast rodziny wybierał wódkę. Często miał wracać do domu pijany w sztok. Nawet pił czasami sam w czterech ścianach, często wysyłał swojego ordynansa po butelkę wódki. Lubił również towarzystwo innych kobiet i zdradzał swoją żonę, nawet za bardzo się z tym nie kryjąc. Podobno bardzo często korzystał z usług u pań ulicy. Gdy pewnego razu został nakryty przez własne dzieci z obcą kobietą, która podobno była jego stałą kochanką, bez skrępowania przedstawił im ją jako ciocię Basię i nie za bardzo przejmował się tym, że ciocia leżała naga z nim razem w łóżku. A kiedy żona nakryła go, jak obmacywał służącą, to cisnął zazdrosną kobietę nożem, który wbił się jej w bok. Tego samego dnia, a właściwie w nocy, porucznik Polaczek usiłował udusić swoją żonę, ale ordynans wyratował ją z opresji. Sytuacja w rodzinie Polaczków była więc napięta, o ile można użyć takiego określenia. Zachowanie małżonków nie uszło uwadze nawet zwierzchnikom porucznika. Oczywiście nie byli oni zachwyceni relacjami pary. Takie zachowania godziły w wizerunek wojskowych, a przypominam, że w tamtych czasach mimo wszystko wojskowy musiał być osobą naprawdę nieskazitelną i honorową. Władze wojskowe dosyć stanowczo nakazały Polaczkowi unormować sytuację w małżeństwie. Stefan, nie widząc za bardzo innej możliwości, złożył prośbę o przeniesienie do innej jednostki wojskowej. Kiedy tak się stało, a Polaczek miał zacząć odbywać służbę w Modlinie, w kwietniu 1933 roku wyjechał, pozostawiając żonę i dzieci w Krakowie. Miał wtedy wyjechać, ale jednak rodziny nie porzucić tak do końca, ponieważ nadal przesyłał żonie pieniądze. Teodozja miała też przeprowadzić się za jakiś czas do męża. Póki co czas ten był jednak bliżej nieokreślony, gdyż trzeba było wyciszyć całą tą sytuację. Co do relacji Polaczków w okresie, w którym małżeństwo nie mieszkało razem, to wersje są sprzeczne. Jedna z nich mówiła, że tak jak za czasów krakowskich, tak i odbywając służbę w Modlinie, Polaczek nie był najlepszym mężem. Często miał się spóźniać z wysyłką pieniędzy na utrzymanie żony i dzieci, a czasem nawet w ogóle podobno ich nie wysyłał. Polaczkowej miało być coraz ciężej utrzymać siebie, utrzymać dzieci i zapewniać im jakikolwiek byt. Zaczęła więc zalegać z rachunkami, a wkrótce popadła w całkowitą nędzę. Inna wersja mówiła, że porucznik systematycznie wysyłał swojej żonie pieniądze. Wraz z nimi nawet wysyłał do Teodozji listy, w których miał pisać, że tęskni za żoną. Wyrażał nadzieję, że to, co pomiędzy nimi zostało zniszczone, ponownie zostanie odbudowane. Porucznik urządzał bowiem mieszkanie na jej przyjazd, co było prawdą, to nie było żadne kłamstwo, ponieważ Polaczek kupił i umeblował 3-pokojowe mieszkanie, co jak na tamte czasy zakrawało o mały luksus. Żona jednak miała odpisywać mu w ordynarny sposób. To miało zasmucić Polaczka, który pisał do żony, że, tutaj cytuję, dla niej można ze skóry wyjść, a ona i tak dobrego słowa nie da, chociaż jemu tak mało potrzeba. Bez względu na to, która z wersji była prawdziwa, Polaczkowa wraz z dziećmi postanowiła przeprowadzić się do Modlina, do swojego męża. Być może miało to właśnie związek z faktem, że mężczyzna nie wysyłał jej pieniędzy, a ona nie miała za co żyć. Bo umówmy się, mogło być tak, że te dwie wersje były ze sobą troszeczkę połączone, ponieważ Polaczek owszem mógł te listy wysyłać, ale jednocześnie zapominać o pieniądzach. Ale była też oczywiście druga wersja, która mówiła, że sam Stefan zawiadomił swoją ślubną, że urządza dla nich kupione mieszkanie. Nie do końca wiadomo, czy powiedział jej, żeby już teraz przyjechała, czy to kobieta podjęła taką decyzję. Na pewno sam Stefan był zdziwiony pojawieniem się swojej małżonki, ale o tym za chwilę. 8 lipca 1933 roku po sprzedaży reszty krakowskiego dobytku koleją do Modlina przyjeżdża Polaczkowa wraz z dziećmi. Odnajduje adres zamieszkania męża i pozostawiając dzieci na dziecińcu, czy według innych źródeł w korytarzu, udaje się do drzwi. Tam zaskoczony mąż miał ją powitać takimi oto słowami. Dzień dobry, żono. Kiedy przyjechałaś? Na co Polaczkowa nawet nie udzieliła odpowiedzi. Miała podbiec do męża i uderzyć go w twarz. Piękne powitanie jak na taką długą rozłąkę, prawda? Ale też, żeby tak nie demonizować tutaj tej Polaczkowej, no to powiem wam, że część źródeł donosiła, iż kobieta rzuciła się na męża nie bez powodu. Teodozja po wejściu do mieszkania miała bowiem zobaczyć na stoliku damskie rękawiczki oraz chustkę, co utwierdziło ją w przekonaniu, że jej mąż znów ją zdradza. Nie wiedział, że akurat dziś kobieta przyjeżdża, no to też nie zdążył się pozbyć tych dowodów swojego przewinienia i swojej niewierności. Prawdopodobnie mocno ubodło to Polaczkową, która, jak przypominam, wcześniej niejednokrotnie już przyłapywała swojego męża na zdradach, a on zdawał się ani razu nie czuć z tego powodu choćby najmniejszej skruchy. Inne źródła mówiły, że kobieta dopytywała się dość agresywnie, dlaczego jej mąż nie wysyła jej pieniędzy na życie. Nie do końca wiadomo, która z historii stała bliżej prawdy, ale tutaj ponownie myślę, że te wersje nie wykluczają się wzajemnie. Polaczkowa mogła i zobaczyć damskie przedmioty na stoliku u męża i również być wzburzona faktem, że mąż nie łoży na ich utrzymanie. Spokojnie mogło być tak, że te oba powody były przyczyną zdenerwowania Polaczkowej. Już na powitanie para zaczęła się znowu kłócić. Kiedy sprzeczka przybrała na sile, porucznik, mając dość kłótni, wyszedł do pokoju, ponieważ do tej pory para kłóciła się w kuchni. W ślad za nim ruszyła jednak jego żona, która nie miała w ogóle zamiaru się poddawać w tej całej sprzeczce, tylko jeszcze bardziej się nakręciła. Chwyciła nożyczki, które wbiła pod lewe oko Polaczka. Mężczyzna miał wtedy krzyknąć z bólu, a z jego rany palała się krew. Mniej więcej według prasy, dokładnie w tym właśnie momencie, do mieszkania wszedł ordynans o nazwisku Huk. Przyprowadził on dzieci z korytarza. Na polecenie Polaczka, Helence i Jurkowi zostało podane śniadanie, chociaż inne źródła twierdziły, że na widok swoich dzieci porucznik miał rzucić do żony i po cóż przywiozłaś tu te bękarty. Zrezygnowany Polaczek stwierdził, że cała ta sytuacja go przerasta i na trzeźwo nie jest w stanie jej ogarnąć. Dlatego też posłał ordynansa Huka po wódkę. W tym czasie Polaczkowa miała udać się na spytki do służby i sąsiadów. Dopytywała, czy do jej męża czasem nie przychodziły jakieś kobiety. Nie wiadomo, jakiej odpowiedzi uzyskała, ale można zakładać, że raczej nieprzychylnej porucznikowi, gdyż po powrocie do mieszkania znów zaczęła się awanturować. W pewnej chwili Polaczek miał nie wytrzymać. Chwycił swoją żonę i powalił ją na podłogę. Tam zacisnął jej ręce na szyi i stanął nad nią krzycząc: ja nie chcę być twoim mordercą. Właśnie w takiej sytuacji zastał ich powracający z alkoholem Huk. Uratował on wtedy kobietę z opresji. Ta jednak, zamiast się uspokoić i zauważyć, że faktycznie może doprowadzić do tragedii, zachowywała się, jakby diabeł w nią wstąpił. Rzucała przedmiotami o podłogę, okładała męża pięściami. Ten, jakby niewzruszony, miał po prostu odkorkować butelkę wódki i wypić duszkiem połowę jej zawartości. Mając dość żony, skierował się do ogrodu, ale i to nie zniechęciło Teodozji, która po raz kolejny znów ruszyła za mężem. Tam doszło do jeszcze jednej awantury, chociaż powiem szczerze, że to brzmi jak jedna wielka, niekończąca się awantura. Tym razem doszło do jeszcze większej bójki, gdyż Teodozja chwyciła za kamień, a po chwili uderzyła nim w skroń męża. Cios był tak silny, że do mieszkania trzeba było wezwać ratowników medycznych, którzy opatrzyli mężczyznę. Po nałożeniu opatrunku w mieszkaniu wreszcie zapadła cisza. Ale nie na długo. W porze poobiedniej doszło do kolejnej utarczki słownej. Porucznik ponownie próbował się ewakuować i wyjść do ogrodu, ale tym razem przez okno. Możliwe, że wpadł na taki pomysł, ponieważ alkohol już uderzył mu do głowy, co w sumie nie jest aż takim dziwnym stwierdzeniem, ponieważ w międzyczasie wypił kolejną porcję wódki. Był więc mocno zamroczony i lekko się zataczał. Przechodząc przez okno, potknął się i wywrócił. Chwilę potem zasnął na ziemi. Jakiś czas później jego syn Jurek odnalazł jego ciało. Ewidentnie było widać, że mężczyzna raczej nie zmarł z przyczyn naturalnych, ponieważ z jego ust toczyła się krwawa piana, a wokół jego szyi zaciśnięty był sznurek. Niestety, o tym, co dokładnie się działo, wiemy jedynie z opowieści Polaczkowej. Musimy jej więc zawierzyć w tej kwestii, jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że część tej historii kobieta mogła przemilczeć albo po prostu zmienić na swoją korzyść. Jednak ponieważ nie mamy za bardzo alternatywy, przytoczę wam historię oczami Polaczkowej. Kobieta twierdziła, że wybiegła za mężem na ogródek, rzuciła mu na głowę poduszkę, a na nią zarzuciła plet. Jej mąż leżał na wznak. Zaczęła szamotać się z mężczyzną. W tym czasie na ręce miała zawiązany sznurek. Zarzuciła go mężowi na plecy, a następnie w trakcie szamotania się sznurek okręcił się kilka razy wokół szyi mężczyzny. Cytując: co się później działo, nie pamięta i dopiero jak przez sen sobie przypomina, że gdy usłyszała głos syna, spojrzała na męża, mającego na ustach krew jakby zmieszaną z pianą. Nie zdawała sobie sprawy, że zabiła męża i dopiero później w pokoju uprzytomniła sobie, że mąż już nie żyje. W tej relacji mamy więc magicznie okręcający się sznurek i przypadkową śmierć. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że to zeznanie, które wam przytoczyłam, nie było pierwszym zeznaniem kobiety. W trakcie pierwszej rozmowy przeprowadzonej z wtedy jeszcze podejrzaną Polaczkową, jej wersja była zgoła inna. Kobieta zeznała przed kapitanem Szukstem, że przewróciła pijanego i ledwie przytomnego męża, a potem udusiła sznurkiem. Proces Polaczkowej ruszył w październiku 1934 roku. Poprzedzony był obserwacją psychiatryczną, której została poddana oskarżona kobieta. Jej poczytalność została uznana za ograniczoną, chociaż kobieta nie była chora psychicznie i według biegłych mogła odpowiadać za swoje czyny. Teodozja Polaczkowa przez prasę opisana jest jako kobieta o wybitnie rosyjskiej urodzie, wydatnych kościach policzkowych, zapadłych oczach i ziemistej cerze. Jednocześnie dziennikarze podkreślają, że kobieta wyglądała na zmarnowaną życiem. Mówiła bardzo cicho, a zeznając przed sądem, bardzo często wybuchała płaczem. Oskarżona zeznawała przed sądem w następujący sposób. Przyznaję się. Zamordowałam, ale bez premedytacji. Nie mogę wytłumaczyć, jak to się stało. Mąż zdradzał mnie z ulicznymi kobietami. Bił mnie. Pewnego dnia uderzył mnie nożem. Potem przenieśliśmy się do Krakowa. Tu nie dawał mi pieniędzy na życie. Miał kochankę, u której stale przebywał. Do domu powracał zawsze pijany. Z zeznań świadków wynikło, że porucznik Polaczek faktycznie nie stronił od alkoholu. Jak zeznał ordynans Huk, który chyba znał go najlepiej, ponieważ służył w jego domostwie, zmarły pił nawet z nudów. Sąsiedzi Polaczków z Krakowa również stwierdzili, że wojskowy zaniedbywał swoją żonę i jak żonę, to oczywiście też dzieci. Polaczek był opisywany jako wybuchowy kobieciarz. Ale również oskarżona kobieta była opisana jako ta o wybitnie gwałtownym usposobieniu. Można więc powiedzieć, że w tym związku trafił trochę swój na swego. Zarówno Teodozja, jak i Stefan mieli swoje za uszami. Biegły, profesor Grzywo-Dąbrowski, zeznał przed sądem, że w przypadku śmierci Stefana Polaczka zgon nastąpił na skutek uduszenia. Jednocześnie w jego opinii mord udał się wątłej kobiecie jedynie dlatego, że porucznik był pod wpływem alkoholu i nie mógł się obronić. Polaczek w trakcie dokonywania zbrodni przez jego żonę mógł być nawet nieprzytomny i niezdolny do jakiejkolwiek obrony. Według biegłego, gdyby miał choć odrobinę świadomości, to bez problemu byłby w stanie odeprzeć atak swojej żony. Prokurator w swojej mowie końcowej przedstawił Polaczkową jako wcielenie chodzącego zła. Domagał się więc surowego wyroku. Również rzecznik powództwa cywilnego, ponieważ takie powództwo zostało wniesione przez ojca zamordowanego, dowodził, że wszystkie ekscesy porucznika związane były z jego alkoholizmem. Ale ten alkoholizm był konsekwencją tego, że jego wyrodna żona traktowała go tak źle i okrutnie. Polaczek nie mógł podobno znieść jej ciągłych awantur i gwałtownego charakteru. To też w wódce szukał chwili ukojenia i zapomnienia. Obrona postanowiła się chwycić zeznań oskarżonej oraz świadków zeznających w procesie. Mecenas przedstawił Teodozję jako ofiarę tyranii i nałogu porucznika Polaczka, co w sumie aż tak daleko nie odbiegało od prawdy. Para kłóciła się tak namiętnie, że tylko kwestią czasu było to, aż któreś z nich straci życie. Pamiętajmy, że Stefan już raz wbił swojej żonie nóż pod żebra, a feralnego dnia został przyłapany przez swojego ordynansa, jak dusi Teodozję. Tylko ślepy los tak naprawdę sprawił, że to on znalazł się tym razem w roli ofiary, a jego żona zasiada na ławie oskarżonych. Sama oskarżona w ostatnim słowie stwierdziła, że w więzieniu jest jej dobrze i żadna kara nie będzie straszniejsza od tego, co przeżyła w swoim małżeństwie. Polaczkowa usłyszała dość niski wyrok, ponieważ było to zaledwie 6 lat pozbawienia wolności. Sąd uargumentował swój werdykt tym, iż kobieta w trakcie popełnienia zbrodni działała pod wpływem afektu. Obrońcy Polaczkowej postanowili jednak wnieść apelację od wyroku. Tym sposobem w grudniu 1934 roku sprawa ponownie znalazła się na wokandzie, tym razem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Obrona próbowała zwalczyć ekspertyzę lekarską, dokładnie tę samą, o której Wam mówiłam wcześniej, że oskarżona działała pod wpływem ograniczonej poczytalności, ale może odpowiadać za swoje czyny. Tutaj obrona podnosiła, że nie w kompetencji lekarskiej jest orzekanie, w jakim stopniu oskarżony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Jeżeli Polaczkowa miała ograniczoną poczytalność, to nie była w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań. Zwłaszcza, że była też chora na kiłę, która może potęgować zaburzenia psychiczne. Nie mogło być więc tak, że miała ograniczoną poczytalność, ale jednocześnie wiedziała, co się stanie i co ją czeka. Podnoszono również, że oskarżona przez lata swojego małżeństwa była narażona na bardzo ciężkie warunki życia i nie chodzi tutaj oczywiście o ten status materialny, ponieważ Polaczek jako wojskowy dosyć ładnie zarabiał i małżeństwo żyło na dość dobrym poziomie, ale o tą kwestię duchową. Kobieta była narażona na ciągłe awantury, liczne obelgi, zarówno ze strony swojego męża, jak i jego rodziny, która, przypominam, kompletnie nie akceptowała synowej i to tylko dlatego, że była ona innego pochodzenia. Kobieta dostała rozstroju nerwowego, ponieważ notorycznie widziała i obserwowała zdrady męża, który nawet nie krył się z tym przed ich własnymi dziećmi. Nie ciężko było więc popaść w obłęd, będąc w takiej sytuacji. Obrońcy przedstawili czyn oskarżonej jako protest przeciwko poniewierce, jakiej Polaczkowa doznała z rąk swojego męża. W opinii obrony, w chwili popełnienia mordu, oskarżona całkowicie nie panowała nad swoją wolą. Sąd apelacyjny, biorąc pod uwagę opinię obrony, faktycznie złagodził wyrok i Polaczkowa usłyszała 2 lata pozbawienia wolności. Jednocześnie sąd przywrócił kobiecie prawa obywatelskie, które odebrał jej sąd pierwszej instancji. Ze względu na załagodzenie wyroku, Polaczkowa została przewieziona z Fordonu, gdzie przebywały osadzone skazane na co najmniej 3 lata więzienia, do kobiecego więzienia znajdującego się na ulicy Dzielnej w Warszawie. Nie wróciła jednak z gołymi rękami, ponieważ przez kilka miesięcy swojej odsiadki zdążyła nawiązać kilka przyjaźni. Polaczkowa przywiozła ze sobą pelerynkę włóczkową, którą specjalnie dla niej wydziergała sama Gorgonowa oraz czapeczkę włóczkową zrobioną przez Maliszową. Myślę, że będziecie kojarzyć te nazwiska, ponieważ to były jedne z takich bardziej popularnych spraw kryminalnych 20-lecia międzywojennego. Jeżeli nie, to dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć te sprawy w moim wykonaniu. Sprawa Polaczkowej wywołała w prasie dosyć duże poruszenie. Część kobiet pisała listy, które były zamieszczane na łamach gazet w osobnych rubryczkach i tam opisywały swoje historie, bardzo podobne do historii skazanej Polaczkowej, z tym, że one oczywiście nie zabiły swojego męża. Duża część kobiet rozgrzeszała nawet Polaczkową. A co wy sądzicie? Czy Polaczkowa powinna być rozgrzeszona? Czy była ofiarą swojego męża? Czy wręcz odwrotnie? Czy to mąż był ofiarą swojej żony? A może uważacie, że oboje byli siebie warci? I tak naprawdę tylko przypadek sprawił, że to Polaczek, a nie jego żona, był ofiarą. Dajcie też mi znać, proszę, co sądzicie o opracowywaniu przeze mnie spraw z 20-lecia międzywojennego, ale tych bardziej znanych, ponieważ tak powoli się do tego przymierzam. Do tej pory, co prawda, przygotowywałam wam takie naprawdę zapomniane historie, w większości przynajmniej, ale już tak od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem opracowania chociażby zbrodni Gierszewskiego, oraz niedługo na kanał powinna trafić historia Zycy Woronieckiej. Będą to oczywiście materiały dużo dłuższe, ponieważ były one szczegółowo opisywane zarówno w prasie międzywojennej, jak i w książkach i w prasie nawet obecnej. Więc dajcie znać, jak wy się na to zapatrujecie. Ja myślę, że byłyby to naprawdę minimum godzinne odcinki, jak nie dłużej. Oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół. A ja żegnam się z wami wszystkimi i do usłyszenia wkrótce i mam nadzieję, że nie słyszycie tego miauczenia tutaj, bo mój kot się dopomina o głaskanie. Trzymajcie się jeszcze raz ciepło i do usłyszenia. Pa!